Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Papież wyraził poparcie dla inicjatyw walki z głodem. Matce Bożej zawierzył swą pielgrzymkę do Polski. Rozpoczniemy od watykańskich aktualności dnia. Przekażemy relację z Sofii, gdzie kardynał Sodano konsekrował nową katedrę, oraz z dorocznej pielgrzymki mężczyzn do piekar śląskich. W audycji Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot przypomnimy film Michaela Kakoyanisa Greg Zorba. Na niedzielny magazyn 21 maja zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
Bliska uroczystość Wniebowstąpienia, obchody 40. Dnia Środków Społecznego Przekazu oraz inicjatywy Solidarności zmierzające do wyeliminowania głodu na świecie, te tematy papież podjął odmawiając południową modlitwę okresu wielkanocnego. Matce Bożej zawierzył swą pielgrzymkę do Polski.
Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Przygotowujemy się do bliskiego już spotkania w Polsce. Matce Najświętszej zawieszam tę podróż i za jej wstawiennictwem proszę Boga, aby w tych dniach ożywiał i umacniał naszą wiarę. Niech Jego błogosławieństwo stale nas wspomaga.
W najbliższy czwartek przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, której obchody przeniesiono w niektórych kościołach lokalnych na niedzielę. Papież zwrócił uwagę na podwójne znaczenie tego ostatniego gestu Chrystusa. Objawia on zarówno Jego boskość, jak i powołanie człowieka do życia wiecznego.
Przede wszystkim, wstępując ku górze, w sposób jasny objawia On swą boskość. Wraca tam, skąd przybył, to znaczy do Boga, po wypełnieniu swej misji na ziemi. Ponadto Chrystus wstępuje do nieba z człowieczeństwem, które przyjął i które wskrzesił z martwych. Jest to nasze człowieczeństwo przemienione, przebóstwione, wieczne. Dlatego Wniebowstąpienie objawia najwyższe powołanie każdej osoby ludzkiej. Każdy jest wezwany do życia wiecznego w Królestwie Bożym, Królestwie Miłości, Światła i Pokoju.
W uroczystość Wniebowstąpienia w wielu krajach obchodzony jest Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, ustanowiony przez Sobór Watykański II. Temat obecnych 40. już obchodów brzmi: media siecią komunikowania, wspólnoty i współdziałania. Kościół z uwagą przygląda się mediom, ponieważ stanowią one ważny środek szerzenia Ewangelii i solidarności między narodami, powiedział papież. Nawiązał też do organizowanego dziś z inicjatywy ONZ-u Marszu na rzecz walki z głodem.
Jestem bliski poprzez modlitwę tej manifestacji, która odbywa się w Rzymie oraz w innych miastach około 100 krajów świata. Życzę z całego serca, aby dzięki zaangażowaniu wszystkich zdołano pokonać ciągle dręczącą ludzkość plagę głodu, która poważnie zagraża nadziei na przetrwanie milionów ludzi. Myślę przede wszystkim o pilnej i dramatycznej sytuacji w Darfurze w Sudanie, gdzie nadal trwają ogromne trudności w zaspokojeniu nawet podstawowych potrzeb wyżywienia ludności.
Przedstawicieli ruchów i nowych wspólnot kościelnych Benedykt XVI zaprosił na modlitewne czuwanie na plac świętego Piotra. Odbędzie się ono 3 czerwca w Wigilię Zesłania Ducha Świętego. Po niemiecku pozdrowił także uczestniczących w modlitwie członków 13 orkiestr dętych z Bawarii i Szwajcarii. Przybyły one na 2 jubileusze 500-lecia Gwardii Szwajcarskiej oraz rozpoczęcia budowy obecnej Bazyliki Watykańskiej. Wczoraj w historycznych strojach orkiestry przemaszerowały ulicami Rzymu na plac świętego Piotra. Władze Wiecznego Miasta chcą ich obecność na stałe wpisać w wiosenną agendę wydarzeń nad Tybrem. Już zapowiedziano, że za rok powrócą do Rzymu na 80. urodziny papieża.
Sofijscy katolicy mają nową świątynię w 4. rocznicę wizyty duszpasterskiej Jana Pawła II w Bułgarii. Kardynał Angelo Sodano konsekrował kościół konkatedralny pod wezwaniem świętego Józefa. To jest symbol chrześcijańskiego odrodzenia Bułgarii. Dziś otwiera się nowy rozdział w życiu tego miasta, stolicy i centrum życia kulturalnego kraju, powiedział watykański sekretarz stanu, przekazując pozdrowienie i błogosławieństwo od Benedykta XVI. Zachęcił sofijskich katolików do dołożenia starań, aby nowy kościół stał się ośrodkiem szerzenia wiary w społeczeństwie.
Na uroczystość przybyło około 1500 wiernych z całej Bułgarii, głównie z diecezji sofijsko-płowdiwskiej. Obecni byli trzej metropolici bułgarskiej cerkwi prawosławnej, delegaci sofijskiej wspólnoty żydowskiej, Związku Muzułmanów w Bułgarii, korpus dyplomatyczny oraz duchowieństwo wszystkich trzech diecezji tamtejszego kościoła katolickiego.
Kamień węgielny nowej konkatedry został poświęcony przez papieża Jana Pawła II w czasie jego wizyty apostolskiej w Bułgarii w maju 2002 roku i położony został 2 lipca tegoż samego roku. Kościół może pomieścić ponad 1000 osób, z czego prawie 400 miejsc jest siedzących. Długość kościoła wynosi 23 metry, szerokość 15 i wysokość 19 metrów. Miejsce centralne na głównej ścianie ołtarzowej zajmuje krucyfiks o wysokości 7 metrów. Wieża świątyni z 4 dzwonami uruchamianymi elektrycznie oraz elektronicznym podświetlanym zegarem ma wysokość 33 metrów. Nowa konkatedra pod wezwaniem świętego Józefa została wybudowana dokładnie na miejscu pierwszej świątyni, która została zbombardowana i zniszczona w czasie nalotów alianckich na Sofię 30 marca 1944 roku. W okresie międzywojennym wokół konkatedry znajdowały się liczne budowle kościelne, jak klasztor ojców kapucynów, katolickie gimnazja i sala koncertowa. Po ustanowieniu komunizmu w Bułgarii nie można było odbudować kościoła, dlatego też kapucyni wraz z wiernymi zaadoptowali na kościół istniejącą salę koncertową, gdzie spędzili 6 dziesięcioleci. Katolicy w Bułgarii obrządku zachodniego liczą około 65 tysięcy wiernych na 7 milionów mieszkańców. Największe skupiska katolików to okręg Plovdiv, Swisztof, Belene i Pleven. Parafia świętego Józefa w Sofii liczy około 5 tysięcy wiernych i obsługiwana jest od początku jej istnienia przez kapucynów. Obecnie w parafii pracuje 3 kapłanów z krakowskiej prowincji kapucynów w Polsce. Z Sofii dla Radia Watykańskiego ojciec Krzysztof Kurzok, kapucyn.
Kilkadziesiąt tysięcy mężczyzn przybyło dziś z doroczną pielgrzymką do piekar śląskich. Specjalne pozdrowienia przekazał im Benedykt XVI. Papież przesłał do pielgrzymów telegram, w którym zapewnia o modlitwie i oddaje pod opiekę Matce Bożej. W tym roku na piekarskiej Kalwarii rozważane były słowa „Przywracajmy nadzieję ubogim”.
Na piekarskie wzgórze mężczyźni i młodzieńcy przychodzą co roku z całego Śląska.
Ze Świętochowic.
Z Katowic.
My z panią Wych.
Ci, którzy byli tu raz, nie wyobrażają sobie, by nie być następnym, a następnym razem przyprowadzają swoje rodziny i bliskich.
Ile masz lat?
Ja 7.
To jest syn, tradycja w zasadzie, kiedyś chodziłem z ojcem, potem sam z kolegami, a teraz już z następnym pokoleniem.
Ja ze 40 razy już jestem.
Ja też kiedyś, co nie chodziłem, zazdrościłem tym, co chodzili, no bo widziałem, jak radośni, weseli, uśmiechnięci. Ja mówię, no to ja teraz muszę dotrzymać kroku i drugi rok już chodzę, no i...
Jakbyś nie jechał, to mi czegoś brakuje.
Zaraz inaczej jest, człowiek jest luźniejszy.
I w rodzinie jest inna atmosfera zaraz.
Mężczyźni przychodzą do piekar każdy ze swoimi intencjami, ale Matka Boska Piekarska zwana jest także Matką Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Dlatego tutaj od lat poruszane są najważniejsze dla Śląska i Ślązaków problemy społeczne. O nich mówił metropolita katowicki arcybiskup Damian Zimoń.
Ciągle naruszane są prawa pracowników związane z czasem zatrudnienia i wynagrodzenia. Wołamy o poszanowanie godności pracownika. Ciągle jest aktualne wezwanie, że niedziela jest Boża i nasza.
Wtórował mu kardynał Stanisław Dziwisz. Podczas kazania zwrócił jednak uwagę na to, by ci, którzy przychodzą ze swoimi intencjami, nie zapominali o tych, obok których żyją.
Nie zapominajmy o tych wszystkich naszych braciach i siostrach bez pracy. Niech sytuacja ich rodzin nie daje nam spokoju. Współdziałajmy. Nie walczmy ze sobą. Wyzysk i krzywda kwitną w klimacie walki. Wspólne dobro rośnie w klimacie zgody, w klimacie społecznego dialogu.
Dla Radia Watykańskiego Adrian Urbanek, Radio M.
Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
brać życie takie, jakie jest, z całym jego pięknem i brzydotą, dobrem i złem oraz z wszelkim szczęściem i nieszczęściem, jakie z sobą niesie. I nigdy, przenigdy się nie poddawać. Tak można by najprościej streścić postawę życiową greckiego wieśniaka, w którego rolę wcielił się po mistrzowsku Anthony Quinn. Aleksisa Zorby los nigdy nie rozpieszczał. W długim życiu doświadczył wojny, zabijania i tułaczki po świecie. Próbował życia rodzinnego i patrzył na śmierć swojego dziecka. Mimo iż starość zastaje go jako człowieka do wynajęcia i bez dachu nad głową, nie traci cechującego go szaleństwa i żywiołowej radości, która wyrasta z tego, że żyje.
W filmie Michaela Kakoyanisa jako przeciwieństwo Zorby pojawia się młody Bazil, pół Grek, pół Anglik, człowiek wykształcony, w którym refleksja zdołała stłumić spontaniczność. On już nie potrafi się cieszyć od tak po prostu, mimo wszystko i na przekór wszystkiemu. U niego radość i poczucie szczęścia pojawia się tylko wtedy, gdy wszystko układa się jak należy, gdy trudności dają się przezwyciężyć i gdy można mówić o sukcesie. I dlatego nie czuje się szczęśliwy. Młody pisarz od miesięcy bowiem nie napisał ani strony tekstu, a przedłużający się kryzys twórczy sączy powoli w jego duszę coraz większe zwątpienie we własne siły i zniechęcenie do dotychczasowego życia.
Los styka obu mężczyzn w portowej knajpie. Bazil, porzuciwszy przynajmniej na razie pisanie, udaje się na Kretę, gdzie zamierza uruchomić nieczynną od lat kopalnię należącą do jego rodziny. Zorba, który dosiada się do niego, ma dość fantazji, aby przekonać Bazila, że jest wykwalifikowanym i doświadczonym górnikiem, czyli właśnie kimś, kogo on w tej chwili najbardziej potrzebuje. Od tego momentu ich losy splatają się ze sobą. Z jednej strony Bazil staje się szefem i pracodawcą Zorby, z drugiej zaś to Bazil zostaje uczniem Zorby w szkole sztuki życia.
Popatrz. Tędy będą zjeżdżać drzewa. Kolejką oszalałeś. Czemu? Przede wszystkim ten las nie należy do nas. Nie należy i należy. Co to ma znaczyć? Należy do klasztoru, klasztor należy do Boga, Bóg należy do wszystkich. Zgadzasz się? Zdecydowanie nie. No to zapłacisz mnichom, ale niewiele. Skąd wiesz? Są moimi przyjaciółmi. Jeśli się powiedzie, spuścimy na dół cały las. Najpierw trzeba uruchomić kopalnię. Potem otworzyć tartak. Staniemy się cholernie bogaci, zbudujemy okręt i popłyniemy dookoła świata.
Kwintesencją nauki, jaką stary Grek przekazuje młodemu, a także swoistą zapowiedź tego, co w najbliższym czasie przyniesie im wspólna przyszłość, reżyser zawiera w scenach rozgrywających się na statku miotanym burzą. Kakoyanis stylizuje je w swoim filmie na wzór obrazów żywcem wyjętych z niemej burleski. Na statku, rzucanym groźnymi falami, pasażerowie spadają ze schodów, ich bagaże się wywracają, a stuardzi tłuką góry talerzy. Wypadek goni wypadek, ale nikt nie rozpacza i nie przeklina losu. Przyjęta konwencja sprawia, że wszystko ukazane zostaje z przymrużeniem oka, jakby nie działo się na serio i w gruncie rzeczy było zupełnie nieszkodliwe. A stary Zorba tłumaczy Bazilowi, że wszystko w życiu jest katastrofą. Lecz prawdziwie żyje się tylko wtedy, gdy się ich doświadcza. Kto ich unika i ucieka przed nimi, chroniąc się w święty spokój, nie wie, co znaczy żyć.
Nigdy mi nie mówiłeś, jesteś żonaty? Czyż nie jestem mężczyzną, a czyż mężczyzna nie jest głupi? Jestem mężczyzną, więc jestem żonaty. Żona, dzieci, dom. Zupełna katastrofa. Co się stało? Bądź człowiekiem, szefie, nie zmuszaj mnie do mówienia. A ty? Jestem kawalerem. Wszystko przez te książki.
Od zejścia na ląd bohaterowie będą doświadczać samych katastrof. Bazil, który za poduszczeniem Zorby nawiąże romans z wiejską wdową, młodą i nieprzystępną, będzie musiał patrzeć, jak linczują ją miejscowi chłopi. Zorba, który ma poślubić Madame Hortensję, podstarzałą kurtyzanę, zamiast na ślubnym kobiercu, staje ostatecznie u wezgłowia umierającej kobiety. A po śmierci Hortensji patrzy, jak wiejskie baby plądrują jej dom. I wreszcie ostatnia katastrofa związana z kopalnią. Zbudowany za ostatnie pieniądze Bazila wyciąg, który ma służyć do ściągania z wysokiej góry drewna do odbudowy rusztowań w podziemnych korytarzach, rozpada się z hukiem po spuszczeniu zaledwie dwóch kłód. Misterna konstrukcja wali się, grzebiąc bezpowrotnie nadzieję na nowe, lepsze życie.
Szefie, widziałeś kiedyś wspanialszą katastrofę?
W filmie Kakojanisa szczególną rolę pełni taniec. Taniec ekstatyczny, dający wytchnienie i zapomnienie. Taniec pozwalający ogarnąć, wyrazić i oswoić zarówno żywiołową radość, jak i druzgocący smutek. Gdy Zorbie umiera kilkuletni synek, wszyscy płaczą, a on tańczy. Ludzie myślą, że oszalał, a on, by nie oszaleć właśnie, poddaje się rytmowi muzyki i w dionizyjskim upojeniu próbuje zapanować nad ogarniającą go rozpaczą. Tańczy, gdy Bazil zgadza się na jego szaleńczy plan budowy wyciągu do transportu drewna. Słowa nie są w stanie niczego wyrazić, są bezsilne i bezbronne wobec rozpierającej go radości i energii. Bazil, który od miesięcy obserwował Zorbę, już wie, że klucz do jedynego, prawdziwego szczęścia tkwi w bezwarunkowej i radosnej akceptacji wszystkiego, co spotyka człowieka. Dlatego po katastrofie obaj tańczą nad brzegiem morza i na ruinach swoich marzeń. Marzeń, które trzeba mieć, ale do których nie wolno się przywiązywać. Tańczą, a ich taniec staje się jednym wielkim tak dla żywiołu, jakim jest życie.
Naucz mnie tańczyć. Nauczysz? Tańczyć? Powiedziałeś? Tańczyć? Chodź, mój chłopcze. Razem.
Let's go.
Dalej.
Again.
Jeszcze raz. W dół. Ty też się śmiejesz. Śmiejesz się?
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy niedzielny magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.